paru miesiącach mojej nieobecności. Tak się stało, jak się stało, starzeje się człowiek. Niektórzy wymieniają sobie tam na młodsze żony, ktoś sobie wymienia na młodszych mężów. Ja sobie wymieniłem biodro na młodsze, no i tyle. Po pierwsze chciałem podziękować panu przewodniczącemu, panu Włodzimierzowi Jarosowi, naszemu radnemu, za to, że przez te miesiące wspaniale prowadził to wszystko tutaj z komisję. Mało tego, miał dobrą rękę, bo komisja się rozszerzyła o kilka osób, w związku z tym tylko się z tego cieszyć. Dzisiaj na końcu komisji będę chciał, jak już dojdą tam pozostali nasi radni, poprosić państwa, żeby oficjalnie przegłosować pana Włodzimierza na zastępcę przewodniczącego komisji, do czego nie mamy. Serdecznie witam panią burmistrz, witam panią naczelnik, witam naszego gościa, przyjaciela, dyrektora Jacka Kołacza. Proszę państwa, mamy tam 2-3 punkty, ale chciałem odwrócić troszeczkę tabelę, mianowicie, żeby tą opiekę zdrowotną, która jest na terenie miasta, informacje z realizacji zadań, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dać to na drugi punkt, jeżeli to nikomu nie będzie bardzo przeszkadzało z państwa, jeżeli nie będzie sprzeciwów, to potraktuję, że zgadzacie się z państwem. I w punkcie drugim mamy zapoznanie się z aktualną sytuacją naszego szpitala powiatowego, naszego ZOZ-u. Tu chciałbym pana dyrektora prosić, żeby pan pokazał nam, jak wygląda aktualna sytuacja, bo z tego, co jesteśmy informowani, to, że szykują się zmiany, że może jest niedaleko, może będzie lepiej, może gorzej, może tak samo, trudno jest dzisiaj powiedzieć, ale pan jest tutaj osobą najbardziej biegłą i chciałbym, żeby pan przedstawił to w takim, jak to mówi, telegraficznym skrócie. Natomiast państwa będę prosił o zadawanie pytań, żeby rozwiać swoje wątpliwości. Dobrze? No i w końcowej fazie tam są sprawy bieżące. To w tych sprawach bieżących to tam omówimy taką naszą drugą część, to tam mamy to bezpieczeństwo, to zawsze państwo zgłaszali swoje interpelacje, swoje wnioski, swoje, nazwijmy, nowe formy jakieś, tak żeby było jeszcze u nas bezpiecznie. Bardzo pana dyrektora proszę, aby pan był łaskawy przedstawić, jak się mamy w naszym szpitalu powiatowym. Proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałbym w skrócie powiedzieć, na czym w tej chwili głównie skupia się działalność PZZOZ-u. Mianowicie dalej funkcjonujemy w dwóch lokalizacjach, czyli Będzinie i Pszczelarzy. Z tym, że w ostatnim czasie został opracowany program zmian na lata 2015-2017 z uwzględnieniem wszystkich tych, powiedzmy, wcześniejszych wskazówek, jak i również kierunków działań, które wynikały z poprzednich opracowań zlecanych przez Starostwo Powiatowe. I w tych to właśnie opracowaniach wszyscy wskazywali na to, że ze względów ekonomicznych, ze względów organizacyjnych, celowym byłoby skupienie tej działalności ostro dyżurowej, takiej 24-godzinnej w jednym obiekcie, natomiast w drugim obiekcie zlokalizowanie działalności planowej, takiej zachowawczej. W związku z powyższym, że mamy dwa obiekty i porównanie ich możliwości kubaturowych, jak i również powierzchniowych, wskazywało jednoznacznie, że praktycznie to szpital Czelaski powinien być tym szpitalem takim, gdzie powinny być zlokalizowane tego typu oddziały właśnie ostro dyżurowe. Przygotowaliśmy taki projekt zmian, który obejmuje przeniesienie do Czelackiego Szpitala działalności z zakresu chirurgii ogólnej, interny i ginekologii z położnictwem wraz z noworodkami, natomiast do obiektu Będzińskiego przemieszczenie oddziałów zachowawczych, czyli oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, oddziału paliatywnego z powrotem na swoje miejsce, pomimo że tutaj po 3 lata funkcjonuje i ma bardzo dobre warunki. jak i również Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, który się znajduje tu w Czelackim Szpitalu. To w efekcie miało przynieść, ma przynieść utrzymywanie tylko jednego bloku operacyjnego w gotowości dla całego szpitala tu w Czeladzi, który będzie obsługiwał oddział ortopedii, oddział radiologii, chirurgii, ginekologii i położnictwa. Natomiast w Będzinie ma być utrzymywany tylko jeden obiekt w postaci tego budynku głównego szpitala, gdzie będą zlokalizowane te oddziały, o których mówiłem, jak i również tam docelowo będą się znajdować poradnie przyszpitalne. Czyli w Będzinie opuścimy dwa obiekty. Budynek przy ulicy Małowskiego, ten, który w tej chwili funkcjonuje jako poradnia specjalistyczna, jak i również budynek ginekologii położnictwa. Będzie prowadzona działalność tylko w obiekcie głównego szpitala, gdzie zlokalizowane właśnie będą poradnie specjalistyczne i te trzy obszary, o których mówiłem, z docelowym możliwym utworzeniem tam niewielkiego oddziału geriatrii, ale to warunkowane jest z kolei postępowaniem konkursowym Narodowego Funduszu Zdrowia, być może w najbliższym czasie już nie NFZ-u, a czegoś innego, bo tak zapowiada obecna, że tak powiem, władza, która kierunkuje ten model służby zdrowia. I w związku z powyższym przygotowaliśmy taki projekt, który został oceniony przez Radę Społeczną na ostatnim posiedzeniu i uchwała Rady Społecznej akceptuje tego typu zmiany lokalizacyjne. My teraz na podstawie tej uchwały przygotowaliśmy szereg jeszcze innych propozycji, które wiążą się z tym, jak i również propozycje te zostały przedstawione w wojewódzkim sanepidzie w Katowicach. Była wizytacja pani dyrektor oraz pracownik z wydziału, który się zajmuje tego typu sprawami. I po wizji lokalnej mamy protokół z tej kontroli. Wojewódzki sanepid pozytywnie opiniuje propozycje naszych zmian. Nie widzi przeszkód, żeby dokonać zmian lokalizacyjnych. I w związku z powyższym oczywiście będzie się to wiązało z wykonaniem pewnych prac remontowo-budowlanych. Wstępny kosztorys, który zakłada przeniesienia i przemieszczenia, opiewa to na kwotę prawie 1 000 000 zł. Natomiast bez tych prac nie będzie możliwa adaptacja. Ale te prace wynikać będą również z tego, że w programach dostosowawczych była likwidacja pewnych odstępstw i te odstępstwa przy okazji byłyby zlikwidowane. Tym samym podniósłby się standard tych oddziałów, a tak samo i wizerunek, jeżeli chodzi o odbiór przez pacjentów. Czyli funkcjonowałby szpital czelacki jako ten szpital ostrodyżurowy, gdzie tutaj byłyby skupione te najważniejsze oddziały w sensie kosztochłonności, jak i również szerokości tego wachlarza, szerokiego wachlarza diagnostycznego. Natomiast Będzin by funkcjonował jako szpital planowy, gdzie ustalane byłyby terminy przyjęć, nie trzeba byłoby zapewnienia takiej obsady dyżurowej. To w efekcie ma przynieść oszczędności na poziomie od 4,5 do 5 milionów rocznie, a tyle brakuje mniej więcej średnio rocznie, jeżeli chodzi o naszą działalność. Jeżeli tego nie zrobimy, a dalej utrzymamy te struktury w takim kształcie, jak są w tej chwili, to proszę Państwa, my generujemy od 500 do 550 tysięcy średnio miesięcznie strat. Taki mamy.
Jeszcze raz.
Średnio miesięcznie 550 tysięcy strat.
5 milionów.
To jest 6 milionów rocznie. To jest ta kwota, którą nam co roku brakuje.
Tak jest.
Ja przypomnę, że w zeszłym roku my mieliśmy stratę na poziomie po odjęciu amortyzacji 4 800 000. Z tego była podjęta również uchwała powiatu, bo do tej pory nie pokryto nam tej straty, a uchwała o pokryciu była. W związku z tym w tej chwili najprawdopodobniej w miesiącu lutym lub w marcu po podjęciu stosownej uchwały te środki otrzymamy, ale to jest i tak bardzo mało, jeżeli chodzi o stan zobowiązań zakładu, bo zobowiązania, proszę Państwa, zakłady dzisiaj wynoszą, jeżeli chodzi o zobowiązania rzeczowe, za okres od stycznia do końca grudnia 2015, to jest kwota 35 434 000. Z czego przedtem wymagalnych jest 18,5 miliona, niewymagalnych 16,900. Chcę Państwu powiedzieć, że różne pojawiały się kwoty, jeżeli chodzi o zobowiązania podawane przez różnych tutaj naszych i czasami przedstawicieli z powiatu, czy też ze strony ZOZ-u. Proszę Państwa, w zobowiązaniach zawsze jest tak, że zobowiązania na koniec miesiąca to są zobowiązania, które obejmują również zawsze zobowiązania płacowe i powodne. Do tej pory, do jeszcze końca zeszłego roku, była taka sytuacja, że ustawa o finansach nakładała na nas obowiązek do zobowiązań dokładać również kwotę tak zwanych rozliczeń międzyokresowych. To są zobowiązania wirtualne, ale one były na poziomie 9 milionów i trzeba je było po prostu pokazywać. Jak i również zobowiązania na rezerwę z tytułu odpraw na odejście na emeryturę i jubileusze, to jest kwota 2 milionów złotych, którą trzeba było pokazywać, jak i również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Od 21 stycznia tego roku Ministerstwo Finansów wydało zmianę przepisów, według których te zobowiązania nie są w tej chwili wymagane do pokazywania jako zobowiązania w ogóle w puli zobowiązań. Co oznacza, że w tej chwili myślę, że nareszcie będzie podawana właściwa kwota tych naszych zobowiązań i tak jak powiedziałem, no te zobowiązania, gdybyśmy dodali do tych zobowiązań, to znaczy odjęli z tych zobowiązań płace, które zawsze są kryte należnościami, bo my na przykład należności na koniec grudnia z tytułu naszej działalności mamy na poziomie 4 800 000. Także mówiąc realnie o zobowiązaniach, to jest 35 434 000. Tyle mamy zobowiązań. Natomiast symulowana strata bez rozliczenia nadwykonań za rok 2015 to symulowana strata bez tych nadwykonań byłaby na poziomie około 7 milionów. Natomiast po odjęciu tych nadwykonań, znaczy rozliczeniu, może być zamknie się kwotą 5 400 000, przy czym amortyzacja jest na poziomie około 1 400 000, czyli milion, dokładnie nawet 1 567 000. Czyli jakbyśmy to odjęli jeszcze tą amortyzację, to byśmy to skończyli na poziomie 3900. Taka byłaby strata do ewentualnie pokrycia za rok 2015. Tak się przedstawia sytuacja finansowa. W międzyczasie dokonywaliśmy szeregu również zmian organizacyjnych, restrukturyzacyjnych. Jak Państwu chcę powiedzieć, że w roku 2015 zredukowaliśmy zatrudnienie w całym zakładzie o 42 etaty. Także pracowało na początku stycznia 2015 roku w sumie 727 osób, w tej chwili na dzień 1 stycznia pracuje 679 osób. Tak jest na zatrudnienia na dzisiaj. Te 679 osób przekłada się na 656,95 etatów. I w tym mamy również jeszcze w tych etatach dwóch stażystów, czterech rezydentów, jak i również jedne prace interwencyjne. W roku 2016 przewidujemy samoistne odejścia i uwolnienia etatów w postaci przejścia na emeryturę lub rozwiązania umowy o pracę przez pracownika na poziomie 10 etatów, to wiemy już dzisiaj. Natomiast no, na pewno te ruchy, zmiany lokalizacji i tak dalej też spowodują, że będziemy w stanie zmniejszyć jeszcze zatrudnienie przy zachowaniu oczywiście tych wymogów, które są nakładane przez NFZ czy też Ministerstwo Zdrowia, jeżeli chodzi o obsadę kadrową, zarówno personelu średniego medycznego, jak i personelu medycznego wyższego i lekarskiego. Także tak to wygląda. Chcę jeszcze Państwa poinformować, bo też wiem, że miasto Czeraś zaangażowało się w Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jakbyśmy sobie zrobili takie zestawienie. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że do tej pory my od pana Jutka Owsiaka i orkiestry otrzymaliśmy pomoc w wysokości dla szpitali obu w wysokości 521 518 zł, czyli 500 000 złotych wartości sprzętu dostały oba szpitale. Największy zastrzyk finansowy, jaki był, to był w roku 2015. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy otrzymał 30 łóżek sterowanych elektrycznie za kwotę 248 tysięcy, 4 materace przeciwodrężnowe za 27 tysięcy, podnośnik elektryczny 27, aparat do mierzenia ciśnienia, taki przejezdny, mobilny za 9200, jak i również pompy, 5 pomp infuzyjnych wartości 13700. Wcześniej to otrzymywaliśmy do urządzenia do screeningowego badania suchu noworodków zaraz po urodzeniu, jak i również wcześniej jeszcze był aparat do przesiewowych badań słuchu, to był jeszcze 2002 rok, jak i również stanowisko do rysów, scytacji, 2 sztuki za 58 tysięcy, to oddział noworodków wcześniej. Także dosyć dużo sprzętu dla noworodków, bo w 2014 roku również były stanowisko do rysów, scytacji za 39 tysięcy, inkubator zamknięty za 27, miernik bilirubiny. Także chcę, żebyście Państwo wiedzieli o tym, że szpitale oba w naszych miastach korzystają z pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i dzięki temu posiadają w miarę dobry, nowy, nowoczesny sprzęt. Także tyle, jeżeli chodzi o informację bieżącą. Jeżeli chodzi o działalność medyczną, proszę Państwa, te ruchy, które planujemy, nie ograniczą dostępności ani nie ograniczą ilości świadczeń, które wykonujemy. Świadczenia będą wykonywane w tym samym zakresie, bądź też nawet szerszym, a to wszystko zależy od tego, czy umożliwi nam realizację nowego kontraktu NFZ, bo mamy nowe komórki organizacyjne, które no, są bez kontraktu, więc nie mogą świadczyć usług typu na przykład poradnia nefrologiczna, czy poradnia geriatryczna, czy też ten oddział geriatryczny. Tej działalności nie prowadzimy, bo nie ma na to kontraktu, a chcemy ją rozwinąć. Więc chcemy poszerzyć tą ofertę. Lokalizacyjnie przy sprowadzeniu tutaj tych oddziałów z Będzina do Czeladzi, no mamy trochę zamieszania w sensie przemieszczeń, ale wydaje się to wszystko do pogodzenia i do zrealizowania. Oczywiście to wymaga trochę czasu i takie pierwsze działania, które polegać będą na przemieszczaniu się oddziałów, myślę, że się rozpoczną nie wcześniej, jak w kwietniu maj. To tyle z takich informacji.
Bardzo Panu dziękuję. Proszę Państwa, serdecznie proszę o głosy w dyskusji i zapytania. Zawsze zaczynamy zgodnie z ruchem zegara, czyli od Pani Radnej. Bardzo proszę.
Nie wiem, czy mam jakieś pytania.
No pytam, tylko jeżeli nie, a Pani...
Nie. Ja mam pytanie do Pana Dyrektora. Mianowicie pacjentka mnie pytała, jak jest z opieką rehabilitacyjną, jeżeli chodzi o mieszkańca. Poudarzał, w poniedziałku do piątku jest rehabilitowany, a sobota, niedziela jest zostawiony sam sobie. Czy jest szansa na to, żeby rehabilitant przychodził również w sobotę, w niedzielę?
Jeżeli to jest rehabilitacja neurologiczna, poudarowa, to oczywiście rehabilitant może chodzić do pacjenta do domu. Natomiast jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, to nie jest
rehabilitacja.
Jeżeli jest pacjent w szpitalu, to tak. Personel szpitala tymi pacjentami oczywiście musi zająć. Natomiast jeżeli chodzi o...
Zająć, ale nie rehabilitować.
Jeżeli chodzi o sobotę z niedzielą, to obsada wygląda w ten sposób, że obsada jest tylko pielęgniarska. My w tej chwili posiadamy tylko oddział ogólnoustrojowej rehabilitacji, nie posiadamy oddziału rehabilitacji neurologicznej. Jak Państwo wiecie, w zeszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił kampus i my tego kontraktu nie dostaliśmy. Zabrała nam Dąbrowa Górnicza te 20, że tak powiem, miejsc i ten kontrakt został im zwiększony, natomiast nam zabrano. Ta część rehabilitacji neurologicznej w tej chwili nie funkcjonuje u nas. Funkcjonuje tylko ogólnoustrojowa rehabilitacja.
A jaka jest szansa, żeby jednak w przyszłości o tym pomyśleć?
Mieszkaniec
właśnie zgłosił, że no, w poniedziałku do piątku jest zaopiekowany, jest rehabilitowany, natomiast sobota, niedziela następuje cofanie.
Znaczy z tego co ja wiem, to w soboty również pracują pracownicy w zakładzie rehabilitacji, bo tam się odbywają zabiegi. Natomiast tak, szczerze mówiąc w tej chwili nie chciałbym Pani wprowadzić w błąd. Sprawę rozeznam i albo przez Pana Przewodniczącego informację przekażę.
Dobrze?
Czy jest możliwość taka, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili na pytanie.
Dobrze, dziękuję. I mówił Pan tutaj o likwidacji pewnych etatów, a ja już miałam takie głosy od mieszkańców, że dwie pielęgniarki na oddział to trochę mało, jak na długaśny korytarz oddziału wewnętrznego.
Znaczy tak, no jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny, to w oddziałach wewnętrznych pracuje po, o ile dobrze pamiętam, jednym i drugim równo 20 tych pieniądzów, 27. Nie ma takiej możliwości, że są dwie, natomiast jest tak, że w ciągu dnia tych pielęgniarek jest zdecydowanie więcej, natomiast na nocy na danym odcinku muszą być przynajmniej dwie. To wynika z tego, że jedna wzajemnie kontroluje drugą. To znaczy, one się muszą nawzajem kontrolować. Chodzi o podawanie leków, przede wszystkim o bezpieczeństwo tego, co się robi. I dlatego nie może być pojedynczej obsady i takiej nie ma.
Natomiast
natomiast na takich odcinkach typu, jak jest chociażby czy ten oddział rehabilitacji, czy oddział laryngologii, to na pewno są dwie. Natomiast jeżeli chodzi o internę, to na nocy, z tego co wiem, to są przynajmniej trzy. Przynajmniej trzy. Natomiast w ciągu dnia tych pielęgniarek jest około 7. Bo one pracują w systemie dwunastkowym. Czyli od 7 do 7 wieczorem. Następnego dnia przychodzi 7 wieczorem do 7 rano i ma dwa dni wolnego. I znowu przychodzi. Więc ten cykl jest taki, że te panie pracują właśnie w takim systemie. Natomiast w ciągu dnia, oprócz tych pań, które są w systemie tym dwunastkowym, jest jeszcze dodatkowo pielęgniarka odcinkowa, pielęgniarka oddziałowa i jeszcze są w niektórych oddziałach pielęgniarki opatrunkowe. Także jest ich więcej w ciągu dnia.
Dziękuję.
Proszę uprzejmie.
Panie Wójcie? Mam tylko pytanie, czy to zbieranie podpisów przez mieszkańców Będzinie to ma jakieś teraz znaczenie w tym momencie?
Bo to znaczy, no, ja rozumiem mieszkańców Będzina w sensie takiego niepokoju, że szpital, prawda, i nagle znika, bo tak zostało przedstawione to przez niektórych, no, niektóre osoby, że likwidacja i tak dalej. No, ja jeszcze raz chcę powtórzyć, to nie jest likwidacja. To jest zmiana systemu profilu szpitala i ja bardzo się cieszę, że się przejmują w tej chwili, zaczęli przejmować się samorządowcy szpitalem. Tylko że samorząd niestety, ale do tej pory szpitalowi, jeżeli chodzi o miasto, będzie na przykład no, niewiele pomógł, poza obłożeniem podatku, które jest od kilku lat, nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia, żadnej dotacji. Zwracaliśmy się do wszystkich tutaj miast o pomoc w zakupie ambulansu, czyli karetki takiej, którą po prostu musieli kupić, bo tamte są stare i już wyeksploatowane. No niestety nikt nie dołożył się ani złotówką do tej karetki. Musieliśmy to kupić w formie kredytowo-leasingowej. Nie byliśmy w stanie zapłacić jednorazowo za ten samochód i spłacamy go do tej pory. Także no, fajnie jest tutaj te podpisy. Ja rozumiem, też pracownicy szpitala w Będzinie zbierali te podpisy, bo również chcieli, że tak powiem, chronić swojego miejsca pracy. No, ale argumentacja tego typu, że no, ja się podpisałem dlatego, że teraz będę musiał zawieźć żonę zamiast do Będzina do Czeladzi, a sam wrócić do Będzina, bo tam pracuje. To są argumenty, które nie przemawiają, jeżeli chodzi o argumenty, że tak powiem, merytoryczne, bo tu jest kwestia albo bycia tego szpitala, albo nie bycia tego szpitala. W związku z powyższym, no, albo zrobimy ten ruch i spróbujemy ograniczyć te koszty do minimum i funkcjonujemy, albo po prostu się zbijamy i za rok ogłaszamy likwidację. Bo taka jest prawda, że tak się to może skończyć. Natomiast, no, oczywiście mieszkańcy się podpisywali, ale mieszkańcy byli też wprowadzani w błąd. Bo mieszkańcy mieli do podpisania listę z napisem, czy jesteś czy popierasz, prawda, likwidację szpitala w Będzinie. No to wszyscy powiedzą, no nie popierają, bo wiadomo. Natomiast gdyby to było napisane, czy popierasz zmiany organizacyjne, tak żeby funkcjonowały dwa szpitale, ale w innej formie, takiego pytania nikt nie zadał, bo wiadomo, że tych podpisów byłoby mniej. Natomiast nie ma mowy o likwidacji Będzińskiego Szpitala, zresztą nie ma takiej uchwały. Natomiast słowo likwidacja pojawia się w uchwale Rady Społecznej dlatego, że pewne komórki znikają, w sensie takim, że jeżeli my przenosimy tutaj chirurgię i przenosimy ginekologię i położnictwo i one będą korzystać z bloku operacyjnego, który tutaj funkcjonuje, to ze statutu musi zniknąć zapis, że w Będzinie, w Szulce Małskiej jest blok operacyjny ginekologiczno-chirurgiczny i one muszą zniknąć, bo one tam nie będą funkcjonować, będzie tutaj funkcjonował. Dlatego to słowo likwidacja pojawia się, ale to taki wymóg jest prawny po prostu.
Ktoś z Państwa jeszcze? Może Panie chcą zadać jakieś wątpliwe pytanie? ma korzystając z możliwości, że mamy dyrektora tutaj.
Jeszcze, jeżeli
bardzo proszę
się zapytać, wiem, że pan już dyrektor mówił o tym, ale ile będzie lekarzy, ile pracowników państwo zwolnicie w związku z tymi organizacjami?
Jeżeli chodzi o personel lekarski, na pewno nikogo, ze względu na to, że mamy tych lekarzy na styku. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, które pracują u nas na etacie, też nikogo, dlatego że mamy bardzo dużo tak zwanych zastępstw, czyli grupa pielęgniarek to jest najliczniejsza grupa. To jest grupa, która liczy 350 osób. W tej grupie najczęściej, najwięcej jest osób, które wypadają z powodu długotrwałych chorób, z powodu urlopów po porodach i tu my, żeby zapewnić ciągłość, jesteśmy zmuszeni do szukania zastępstw w te miejsca. W związku z tym bardzo dużo mamy osób zatrudnionych na zasadzie umowy zastępstwa. W przypadku, kiedy dojdzie do połączenia i ten nasz personel, który w tym zakładzie ma jedyne źródło, że tak powiem, utrzymania i tylko tutaj pracuje, to te osoby zostają na być może, że one zmienią na przykład miejsce pracy z bloku, pójdzie na oddział ta pani, ale będzie pracować i będzie wykonywać swój zawód. Natomiast miejsce w tym oddziale, gdzie było zastępstwo, to zastępstwo zostanie, że tak powiem, albo rozwiązane, albo nie przedłużone. Tak robiliśmy do tej pory. Zredukowaliśmy tyle osób, tyle etatów. Okazało się, że no, było się to bez jakiegoś większego niepokoju społecznego, czy jakiegoś buntu, czy nawet jakichś takich, powiedzmy, tutaj głosów negatywnych. Do mnie przynajmniej, to myślę, że do państwa też nie dociera. Tak to będzie wyglądać.
Wszystko? Panie dyrektorze, kończąc, ja osobiście uważam, że jest to krok w bardzo dobrym kierunku, dlatego że jest pan już od paru lat w Przeladzi tutaj dyrektorem. Pan sobie najbardziej doskonale zdaje sprawę, że tego budynku jako takiego nie da się utrzymać, jeżeli są miejsca czy po oddziałach, gdzie hula wiatr. To jest niemożliwe, po prostu trzeba ogrzać, trzeba oświetlić, trzeba po prostu dach mieć nad głową i tak dalej. To była kiedyś decyzja polityczna. To była decyzja polityczna, gdzie rządząca w tym czasie SLD, albo pod inną nazwą, dzisiaj nie pamiętam, mająca dyrektora Łapińskiego, ministra Łapińskiego, on chciał wprowadzić tak zwaną sieciówkę. I wtedy będący dyrektorem u nas doktor Stasiu Głogowski, tak, przyszedł na Radę Miejską i bardzo prosił, żeby poprzeć wniosek o połączeniu tych szpitali. W przeciwnym bądź razie Przeladź po prostu zostanie zlikwidowana, jeżeli się nie znajdzie w sieci. To był taki zamysł typu helikoptery, lądowiska, połączenie, to wtedy coś będzie, inaczej to nie będzie. To był właściwie największy błąd naszej Rady, że myśmy wtedy ulegli temu po prostu wnioskowi i podpisaliśmy się pod nim. Dlaczego? Jednym z kluczowych elementów to jest trakt operacyjny, który musi być na najwyższym poziomie, który nie kosztuje tam złotówkę czy dwie, tylko jeżeli go się robi w sposób nowoczesny, to kosztuje minimum 10 do 12 milionów złotych i tak dalej. Wiadomą było rzeczą, że nie utrzyma się u nas oddział okulistyczny, który tam istniał od początku szpitala, ze względu na pójście aparatury tak daleko do przodu, że 30-osobowy oddział okulistyczny nie zarobiłby na tą aparaturę, ani żaden z ordynatorów razem z lekarzami i tak dalej. No, kolejny błąd, jaki po prostu powstał, to nie wymawiając Narodowy Fundusz Zdrowia. Bez względu na to, czy ludzie dzisiaj są po lewicy, czy po prawicy, czy ze środka, to stwierdzają, że to był największy taki gniot organizacyjny. To się wlecze do dzisiejszego dnia. To są po prostu, trudno mi państwu tu tłumaczyć na temat absurdów, ponieważ sam w szpitalu przepracowałem tam dziesiątki lat i znam go doskonale, tak zresztą nie tylko tu, ale gdzie indziej również. Powiem szczerze, że ta ekipa, jeżeli to zlikwiduje i wróci się obojętnie do jakiejkolwiek innej formy, będzie formą lepszą. Dlatego, że tak jak powiedziałem, jest tyle bzdur organizacyjnych, które narzuca Narodowy Fundusz Zdrowia, że to się praktycznie w głowie normalnego człowieka nie mieści. To, co robią na dzień dzisiejszy, począwszy od tych, którzy pilnują szpitala tam na umowach, czy tych, którzy patrzą, że była woda w kranie, poprzez cały ten personel techniczny, personele medyczne, pielęgniarki, lekarze, zarząd szpitala i tak dalej. Można tylko jedynie schylić głowę i powiedzieć, że robią co mogą. Natomiast pewnych rzeczy, które przez lata zaistniały w sensie urzędniczym w Narodowym Funduszu Zdrowia, po prostu dla mnie, nie mówię, że zupełnie nie ma osiągnięć, bo jeżeli chodzi o aparaturę, to część rzeczy zostało wymuszonych przez państwo. Natomiast jeżeli chodzi o sam twór organizacyjny jako taki, im szybciej go zlikwidują, tym będzie po prostu dla naszej służby zdrowia lepiej. I jeszcze jedna sprawa, to jest sprawa, co kiedyś profesor Marcelowicz ustalił procent po prostu na służbę zdrowia jako taki. Gdybyśmy szli i mielibyśmy możliwość, nie mówiąc o braku pieniędzy, czy no, że jest tak, a nie inaczej, i gdyby nawet po, nie tyle po 0,5%, już nie mówię, po 1% wzrastałby przychód na służbę zdrowia rocznie, byłoby to, bylibyśmy już zupełnie w innym miejscu, bo obserwując najbliższe sąsiadów, tam Czechów, Słowaków, Niemców czy innych, to wszystko figuruje ponad 10%. Natomiast u nas to się zamyka chyba w granicach tam 7,25 czy 7,50, nie pamiętam dokładnie, nie będę się w tej chwili spierał. Także brakuje, szereg rzeczy nie zostało do końca wykonanych. Natomiast cała sprawa zaczęła się, nazwijmy, politycznie i te rzeczy właściwie politycznie trwają do dzisiejszego dnia. Przez pierwsze 40 lat tego szpitala to mieszkańcy tutaj Grodźca, obecnie tam dzielnicy Będzina, Wojkowic, a nawet i Piekar, i Siemianowic, i tutaj Będzina jako takiego, i tu od strony Milowic, to praktycznie przyjeżdżali do tego szpitala i uważali, że ten szpital jest bardzo dobry. Przez całe dziesiątki lat. Później, w momencie, kiedy to zaczęło się po prostu wywracać, no to się to tylko doszło do tego, do takich absurdów, jakie mamy na dzień dzisiejszy, że są takie zaległości. Sądzę, że jest to bardzo ruch w dobrym kierunku i sądzę, że wspólnie dzięki temu w jakiś sposób z tego wyjdziemy. Ja osobiście panu dyrektorowi bardzo dziękuję. Życzę powodzenia i sądzę, że zawsze na nas pan może liczyć. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że nie wstaję, bo muszę z laską wyrzucać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To jest, proszę państwa, pierwszy punkt w drugim punkcie, to cośmy mieli. W chwili obecnej będę prosił panią naczelnik, bo pani ma tą opiekę zdrowotną na terenie miasta Czeladzi na temat informacji z realizacji zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Bardzo państwo proszę o wysłuchanie, a panią proszę o zreferowanie.
Zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych nie należą do zadań własnych,
takich jak
karę dalej.
Z są to zadania obligatoryjne UKA, ponieważ wszystkie zadania finansowane w ramach rehabilitacji zawodowej społecznej finansowane z tej rządu, który na podstawie podziału do powiatów i tam każdy z powiatów na podstawie swoich priorytetów uchwałą Rady Powiatu dzieli te środki, które na początku roku budżetowego ma. Ja w tym materiale pozwoliłam sobie Państwu przedstawić, na jakie zadania przeznaczony jest ten program, a w ostatniej stronie jest dosyć taki krótki materiał z PCPR-u, czyli z tej instytucji, która realizuje te zadania, również wobec naszych mieszkańców z Czeladzi. I on taki jest no, dosyć krótki i pobieżny. Ja może tytułem uzupełnienia powiem, że powiat gęciński, gmina Czeladź niczym się nie różni od innych miast, ponieważ największą popularnością i największym popytem cieszą się turnusy rehabilitacyjne. Każdy z samorządów przyjmuje odrębne priorytety, jakież te osoby winny w pierwszej kolejności skorzystać z tego turnusu rehabilitacyjnego. W przypadku naszego powiatu gęcińskiego na to zadanie w 2015 roku było przeznaczone 350, prawie 8 tysięcy, bo tego materiału nie ma. I Rada Powiatu uznała, że w pierwszej kolejności należy przyznać te turnusy dzieciom i młodzieży do lat 18, potem osobom w wieku aktywności zawodowej, ażeby jak najszybciej doszli do sprawności i wrócili do swojej pracy zawodowej. I na samym końcu dopiero osoby, które nie dostały dofinansowania przez ostatnie 2 lata i więcej. Takie powiat gęciński przyjął założenia, stąd też kolejka oczekujących jest dosyć duża. Te turnusy rehabilitacyjne są dwutygodniowe i u nas z Czeladzi z tych turnusów skorzystało 58 osób. Na dofinansowanie ze środków PFRON-u do sprzętu rehabilitacyjnego powiat gęciński miał 226 tysięcy obłem, natomiast na dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji tylko 10,5 tysiąca. Te 10,5 tysiąca zostało przeznaczone dla tych organizacji pozarządowych z terenu powiatu, które miały w swojej działalności statutowej zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną, ale powiat, czyli organ, który ogłaszał konkurs, postawił taki warunek, że 40% minimum wkładu własnego ma mieć ta organizacja pozarządowa. Stąd też dość duży pułap i dużą taką wysoką poprzeczkę podniósł. Skorzystało z tego w przeciągu 2015 roku tylko 3 organizacje z terenu powiatu gęcińskiego, w tym jedna czelacka. No i informacja również z PCPR-u, że co do refundacji ze środków PFRON-u do stanowisk pracy, powiat gęciński dofinansował 5 stanowisk pracy na 148 tysięcy złotych, ale nikogo z terenu gminy Czeladź nie było. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że pozwoliłam sobie też przedstawić informacje dotyczące, jaki jest tryb postępowania przy ubieganiu się o różnego rodzaju zwrot kosztów z różnych tytułów i tam generalnie w większości tych podpunktów wymagany jest wkład własny beneficjenta. I to się spotyka z dosyć dużą krytyką mieszkańców, zresztą w całej Polsce, bo jeżeli ktoś nie za bardzo zasobny stara się o dofinansowanie do jakiegoś wózka inwalidzkiego, no to tego wkładu własnego, nawet jeżeli on wynosi 15%, to stanowi już parę dobrych tysięcy złotych, co jest barierą czy przeszkodą w niektórych przypadkach nie do pokonania. Ponieważ jest to zadanie powiatowe, stąd pozwoliłam sobie nie rozwlekać się w tym temacie, uznając, że większość materiałów przesłał nam PCPR, ale że przesłał tak nie za obszerny, próbowała uzyskać dodatkowe informacje u źródła, ale było już za późno, żeby je przekazać Państwu w formie pisemnej. Myśmy już chyba pół roku temu też rozmawiali na temat rehabilitacji zawodowej i społecznej, też posiłkowaliśmy się ustawą o tej rehabilitacji zawodowej i społecznej. I też mówiłam wtedy, że gmina Czelać takich zadań nie realizuje, chyba że we współpracy z PCPR. My ograniczamy się, jeśli ubiega się o jakieś pieniądze z organizacja pozarządowa, to wtedy w normalnym trybie, tak jak każda inna organizacja pozarządowa, może dostać dofinansowania, ale wtedy nie rozgraniczamy to na organizację o profilu rehabilitacji zawodowej i społecznej, ale traktujemy jako zwykłą organizację pozarządową. I tak też się dzieje w ciągu każdego roku budżetowego. Nie mamy instrumentów prawnych, ustawa mówi tylko tyle i wymienia taksatywnie, jakie są zadania powiatu w tej mierze. Dziękuję bardzo, jeśli będą pytania.
Oczywiście. Bardzo Pani dziękuję. Proszę bardzo o zadawanie pytań. Jeśli Państwo będą łaskawi, bardzo proszę. Pani ma coś?
Nie.
Pani Janie?
Ja korzystałam akurat z takich wyjazdów, że z rodziną, z powiatu, z synem niepełnosprawnym, także orientuję się w tym temacie. Nie ma pytań.
Proszę powiedzieć, bo ponieważ Pani jest jedną z tych osób, co jak sama Pani powiedziała, że Pani wyjechała z synem, prawda? Niepełnosprawnym. Tak, tak. Proszę mi powiedzieć na temat zalet i wad takiej rzeczy, jak Pani to widzi ze swojego punktu widzenia.
Same zalety, myśmy wyjeżdżali z stowarzyszenia, tylko wtedy było osób, nawet na 3 autokary w dawnych czasach, potem się liczba osób zmniejszała. W tej chwili są wyjazdy organizowane niestety tylko pociągiem, bo jest grupa nieliczna. Na pewno wpływa pozytywnie na wszystkich wyjeżdżających. To była grupa osób również wózkowiczów, nie tylko niepełnosprawnych chodzących. Minusem były wtedy wyjazdy do Jastrzębiej Góry, gdzie zejście do plaży było po schodach i to był straszny mankament. W tej chwili wiem, że to stowarzyszenie wyjeżdża do Sarbinowa i tam mają plażę bliziutko. Korzystają ze wszystkich możliwych udogodnień. I skoro wyjeżdżają co 2 lata, to znaczy, że ośrodek się sprawdza, jest dobry, funkcjonuje. Co prawda moje dziecko już jest teraz dorosłe i w tej chwili sam organizuje wyjazdy, ale wiem, że w tym roku również wyjeżdża na ten turnus rehabilitacyjny.
A rodzice jako opiekunowie, jak rodzice otrzymują, ale mniejsze poziomy finansowe.
Czyli praktycznie to się wszystko sprawdza i to, co Pani powiedziała przed chwilą, że powinno być więcej takich miejsc dla tych osób niepełnosprawnych, tak jak Pani powiedziała na początku, że jechały tam 3 autokary, a później o jeden mniej, a później jeszcze mniej, jak to się mówi.
Jeżeli jest możliwe i opiekunowie do tego dziecka, bo bywało, że ten wózek trzeba było wnieść, a niestety rodzice już też się nie mają takich. Ale generalnie zajęcia są organizowane, te dzieci są zaopiekowane i mamy, które tam się mogą stresować, wtedy kiedy dzieci akurat mają jakieś zajęcia rehabilitacyjne, mamy się tu sobie w kółeczku, gdzieś tam coś dłubią, rękami pracują, z modeliny z piasku kleją, także każdy miał swoje zajęcia. Swojego czasu, kiedy byłam, że tak powiem, sprawniejsza, to nawet ja prowadziłam zajęcia dla tych mam z tańca czy z aerobiku. Ja je wspominam bardzo sympatycznie, rolącznie, ale z trudnieniami dla osób dorosłych. Dzieci miały w tym momencie rysowanie kredą na przykład, a dorośli swój turniej.
Jakie w ogóle efekty rehabilitacyjne Pani widziała po takim turnieju?
Różnie u różnych tego.
Rozumiem. Czy to jest jakiś konstans, czy po prostu, czy widać jakieś Oznaki po prostu.
Szczerze, mojego dziecka akurat nie, ale to jest wada wrodzona i na pewno to inaczej wygląda u innych osób. Generalnie potrzebny jest taki wyraz dla usprawnienia całego organizmu, na pewno. dla odpoczynku psychicznego, dla rodziny.
Czyli bardziej dla rodziny psychicznie, w sensie jako takim, żeby w ogóle to rozpoczęła z całego roku.
Tak, rok przez całe życie tak naprawdę.
Rozumiem. Niż dla tej bezpośredniej osoby niepełnosprawnej. Czyli po prostu psychicznie bardziej rodzina jako taka dochodzi poprzez taki turnus, no, odpoczywa i nabiera nowych sił na następny przedmiot. Pan Przewodniczący.
Panie Przewodniczący, chciałem coś zapytać, czy ta kwota tutaj przy 27% przeciętnego wynagrodzenia, to mówimy o tej najniższej minimalnej kwocie, przeciętna z 4,4 jest na zgrupę, tak?
Przeciętne wynagrodzenie określa prezes GUS-u w listopadzie roku, który dotyczy następnego roku. Jakby oficjalnie określa, jaka będzie w przyszłym roku przeciętna taka oficjalna.
A procent jest też określony?
Tak, to z ustawy już. Pan proszę zwrócić uwagę, że jak jest procent dofinansowania, to bardzo często tam jest przyjemnik do 40%, do
15%.
To jest furtka dla samorządów, które to samorządy dostają pieniądze z wojewódzkiego PFRON-u i wypełniają ten wymóg ustawy do 15%, bo jeśli nie mają pieniędzy na pożadanie i dają 8% wartości jakiegoś sprzętu, to 8% to też jest do 15%.
Tak, znaczy mnie tylko chodziło też o jedną rzecz, że tak patrząc na 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych, znaczny stopień niepełnosprawności, a 23% to uważam, że ten procent jest taki zbyt mały, no bo to na kwotę jak przeliczymy, to jest 4% akurat o kwoty, no to w sumie to jest nikoma kwota, a jednak w tym stworzeniu niepełnosprawności jest znaczna. Także tylko tyle, dziękuję.
Ja myślę jeszcze jedną rzecz.
Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Bo ja akurat jestem na etapie takim rozpatrzenia mojego wniosku na temat mieszkanki z osiedla Piłsudskiego i załatwiam to, że tak powiem, od listopada. Natomiast no, toczę walkę troszeczkę ze spółdzielnią mieszkaniową, bo chodzi tutaj o likwidację tych barier architektonicznych. Pani mieszka na czwartym piętrze, pani jest po wylewie. I prosiliśmy już, znaczy to wtedy był stary prezes spółdzielni mieszkaniowej naszej Czelackiej, teraz już pan nowy prezes wystosował też do mnie pismo, bo chcieliśmy po prostu z tą panią prosić o takie łagodne zjazdy dla wózka inwalidzkiego z krawężnika po prostu w miejscu, gdzie ona mieszka, pod pawilon tam Eden. No i to, co pracownicy wykonali, jest po prostu tragiczne. No to wygląda tak, że jest po prostu narzucony jakiś kawał betonu i no tak to wygląda. Prosiliśmy też, żeby po prostu Czelacka Spółdzielnia zrobiła tam też taką poręcz, żeby pani mogła sobie zejść, bo ona ze schodzeniem nie ma jakiegoś takiego większego problemu, natomiast no, bardziej tutaj chodzi o wchodzenie do góry na to czwarte piętro. Czelacka Spółdzielnia obiecała, że w najbliższym czasie oni tam zajmą się pewnymi rzeczami, a mianowicie będą tam modernizować całe to osiedle. No. Tylko, że my też po prostu nie chcemy czekać, bo niedługo będzie wiosna i no wiadomo, jest to utrudnienie, żeby gdziekolwiek z tą panią wyjść. Czy pani naczelnik mogłaby tutaj w jakiś sposób poradzić, gdzie tutaj się jeszcze udać, bo myślę o tym właśnie, o tym promie, prawda?
Można się udać do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Będziemy w zakresie.
To ja sobie zapiszę. Ale to musiałaby pani mieszkanka, prawda?
Tak, ale pani może, mając jej nawet pełnomocnictwo takie, występować. I jeszcze jak pani powie, że jest radna, czy osoba publiczna, może pani w jej imieniu wystąpić. Ponieważ osoby właśnie fizyczne powinny się starać
właśnie
o finansowanie instytucje, czyli nie spółdzielnia, tylko właśnie na pani. Będzie ulica Krasickiego 17. to jest parter i tam jest taka komórka do spraw udzielania dofinansowania z centrali.
Dobrze, dobrze. A czy MOPS też coś tej pani mógłby zaproponować?
Jeżeli spełnia kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej naturalnej.
Czyli tam chyba dochód jest do jakiejś...
Tak. Natomiast jeśli pani jest niepełnosprawna w tym sensie, że niesamodzielna, to by się przydały usługi specjalistyczne, opiekuńcze. I to należy do kompetencji MOPS.
Dobrze, to ja zapytam w takim razie i
postaram się jakoś jeżeli nie przekracza kryterium dowodowego, należy mi się również innego rodzaju świadczenia pieniężne i niepieniężne. W zależności od sytuacji, tam musi dojść pracownik socjalny, zrobić wywiad środowiskowy i określić zakres niezbędnej pomocy.
Dobrze. Dziękuję ślicznie.
Bardzo proszę.
Jeśli chciałem zapytać, czy my właściwie dysponujemy, czy możemy być posiadani na przykład zawodów, jakie mają te osoby niepełnosprawne? Bo chodzi mi o to, że tak, oni nie skorzystali, a ten pewien pojęcie, który jak patrzę, to więcej chyba tam 300-400. Jest 5 osób na tych, które w ogóle...
W jakiej tabeli tam patrzy?
Z CPR-u? Tak. Bo tak, na przykład w przedziale wiekowym 26-40, tak. Czyli to jest naprawdę 275, ale z kolei 41-59 jest 282 osoby.
Tak.
I teraz może, ja nie wiem, czy pracodawcy tak zgraniają aż na tym, bo może nie wiedzą, jakie kwalifikacje mają te osoby.
Dlatego że ludzie sami zabiegają o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Znaczy rozumiem, oni mają orzeczenie, mają dokumentację. To chodzi mi o kwalifikacje, jakie mają na przykład. Czy to jest pracownik biurowy, czy to jest obojętnie jakiś...
Komisja do spraw orzekania niepełnosprawności takich danych, jak zawód wykonywany aktualnie, nie zbiera. Dokumenty dotyczące tylko stanu zdrowia.
Znaczy, to nie chodzi, że to jest jakiś zarzut, tylko kwestia jest teraz, jakby było rozeznanie na przykład, w jakich pracach mogą oni znaleźć zatrudnienie, to może by było łatwiej.
Znaczy ci, którzy poszukują pracy, bo są bezrobotni, to o tym Powiatowy Urząd Pracy doskonale wie. Jeśli poszukują pracy, no to już nie ma znaczenia, czy on ma dwójkę, czy też nie, bo z dwójką można też świetnie funkcjonować zawodowo, prawda? Tym bardziej, że my tutaj aż tak dużo miejsc pracy do zaproponowania osobom niepełnosprawnym nie mamy. Ogólnopolskie statystyki mówią, że wśród osób niepełnosprawnych tylko 4,8% osób jest czynnych zawodowo. Wynika to z tego, że osoby głównie z niepełnosprawnością fizyczną, już taką głęboką, plus intelektualną, w ogóle nie zabiegają o to, żeby wejść na rynek pracy. Do tego dochodzi jeszcze mentalność ich środowiska domowego, które nie popędza do znalezienia pracy, bo to wiązałoby się z dodatkowymi dla środowiska rodzinnego trudnościami typu dowieść, przywieźć, pomóc. Więc często bywa tak, że te osoby korzystają ze środowiskowych domów samopomocy. To są takie jednostki, które w ciągu dnia zabezpieczają pobyt, posiłki osobom niepełnosprawnym, głównie intelektualnie. Jeśli to jest niepełnosprawność intelektualna, to oznacza, że jest to zadanie zlecone, wtedy środki pochodzą z budżetu wojewody. Jeśli jest to niepełnosprawność fizyczna, to jest zadanie własne powiatu, przypominam, i to muszą być środki własne, czyli z budżetu powiatu. Ale to wtedy muszą być zabezpieczone odpowiednia ilość etatów, dowóz, przywóz, posiłki. To jest dość drogi interes, jeśli chodzi o utrzymanie takich podmiotów.
Jeszcze coś Państwo mają? Nie. Ja mam takie mianowicie następujące rzeczy. To, co przed chwilą tu pani radna powiedziała, że zwróciła się do spółdzielni mieszkaniowej, żeby tam zdjąć barierę architektoniczną, gdzieś tam wylali trochę cementu i na tym się skończyło. Wydaje mi się, że na dłuższą metę tak być nie może. My sobie tutaj poprosimy dyrektora spółdzielni, bo to nie jest jakieś miasto w mieście, nie jest to na pewno Watykan w Rzymie. Tylko to są mieszkańcy naszego miasta i właściwie bez względu na to, gdzie kto mieszka, jeżeli zwraca się o taką czy inną pomoc, czy w formie interpelacji, powinno się to robić. Znaczy akurat tak się złożyło, że leżałem w szpitalu, no leżałem, bo inaczej nie było miejsc, nie było możliwości. To też troszeczkę, jak to się mówi, nasłuchałem się. To znaczy nasłuchałem się od pacjentów różnych rzeczy. Między innymi na przykład, że tam ktoś schodził do piwnicy, ponieważ nie ma żadnych zabezpieczeń, że żadnej tam poręczy i tak dalej, że no, przewrócił się i tam połamał się. I takich nie jeden przypadek w tym zakresie i tak dalej. Mówimy o barierach architektonicznych, które normalnie w cywilizowanych krajach, a my chcemy do nich należeć, po prostu one muszą być dostosowane do ludzi, nie ludzie dla ekipy rządzącej, tylko ekipa rządząca dla ludzi. To, co u nas się od wielu lat robi, a to, co widziałem, powiedzmy, tam lat temu, 40 praktycznie w Londynie, gdzie na dużej ulicy, w momencie, kiedy jest ulica poprzeczna, jest zjazd chodnika, wyjazd na następny chodnik i tak dalej. Tam starsze panie 40 lat temu jeździły już sobie z wózkami takimi, żeby i nie dźwigały nigdzie wózków, żeby wjeżdżały na chodnik. Te rzeczy u nas coraz więcej funkcjonują. I tego nie kwestionuję, że jest coraz więcej, tylko że my musimy dalej te bariery architektoniczne dla tych ludzi zmniejszać, po prostu, żeby było jak najmniej. I co jeszcze dla mnie jest taką ciekawą rzeczą, właściwie co prawda w innych państwach to troszeczkę inaczej wygląda, ale jeżeli ktoś mieszka na czwartym piętrze i nie ma windy i jest w mieszkaniu komunalnym, których tutaj jest tam kilka tysięcy, czy ileś mieście, czy on jest w spółdzielni mieszkaniowej, też jest tam kilka tysięcy. Jak my, bo my cały czas mówimy hasłami, poprawia się, to się, owo. My musimy popatrzeć przecież przez pryzmat poszczególnego przysłowiowego Kowalskiego. Że ten Kowalski, jak pani mówi, mieszka na czwartym piętrze i teraz, jeżeli się zwalnia gdzieś mieszkanie na parterze, to spółdzielnia do niego dzwoni, czy zakład budynków komunalnych, proszę panią, może by pani się przeniosła na o te cztery piętra niżej. Bo jeżeli jest winda, to jest zupełnie inna sprawa, ale w sumie jednak gro bloków w tym mieście jest bez windy. Poza wieżowcami, które mają windę. To są takie były określone przepisy i są w ogóle no, prawie że wszędzie. W związku z tym mnie interesuje podstawowa rzecz. Ile osób, zarząd budynków komunalnych, ile osób spółdzielnia mieszkaniowa zaproponowała tym osobom niepełnosprawnym na zmianę mieszkania. To znaczy się, żeby ten człowiek, żeby go nie wywozili wózkiem, nie wynosili go tam w czwórkę, tylko żeby mógł z tego z parteru zjechać po równi pochyłej. No i żebym się czuł człowiekiem no, w jakiś sposób wśród ludzi. A nie zamknięty na balkonie, wyglądał tam i przyglądał się, jak w ogóle inni żyją. Dla mnie to są podstawowe rzeczy. Wracając do tych poręczy w tych piwnicach, ja chciałbym, ażeby panie były łaskawe sobie zapisać, jak to wygląda u nas w gospodarce, w tych budynkach,
naszych zasobach,
jak również, abyście państwo byli łaskawi napisać do spółdzielni mieszkaniowej, jak wygląda sprawa piwnic, zejścia po schodach do piwnicy, czy są poręcze, bo ja nie będę mówił, że są, nie ma, były i tak dalej, złomiarz jakiś tam zabrał i tak dalej. Generalnie według mnie nie ma. I również to samo, jeżeli chodzi o piętra, czy uzupełnienie tych poręczy takich, które są dla tych osób starszych. Proszę Państwa, przed nami jest największy problem, jaki zaistniał w chwili obecnej, to znaczy się od lat. Problem, którego nikt dawniej nie oprzyglądał się. Długość życia wydłużyła się w Polsce o 7 lat i te 7 lat powoduje, że nie umiera pani, która miała 65 lat, tylko umiera pani, która miała 70, umiera, że już ma 72 lata, a różnica między 65 a 72 jest w sprawności. To przykład taki da, bo mówimy, możemy mówić o 74 czy 81 czy i tak dalej, czy ponad. Coraz częściej widzimy osoby ponad 80-letnie. Coraz częściej widzimy osoby ponad 90-letnie. I nie mówmy, jak kiedyś stary, może głupi kawał mówił, że emeryci mają prawo przechodzić na czerwonym świetle, bo wtedy nie będą mieli nawet mandatu. Także w takim chciałbym układzie na to popatrzeć. Jeszcze teraz tylko jeszcze wrócę, bo ten temat właściwie został zakończony.
Ja mogę mieć wniosek, Panie Przewodniczący.
Proszę?
Czy ja mogę jeszcze w tym temacie...
Ale oczywiście, tylko ja tylko już dokończę, żeby... To znaczy, bo ja chciałem jeszcze mówić o tylko bezpieczeństwie w tych sprawach jakby bieżących. Proszę bardzo w tym temacie.
Czy byłaby taka możliwość, żeby po prostu zaprosić na następne spotkanie zastępcę, tam jest pan prezes, który jest odpowiedzialny właśnie za likwidację tych barier architektonicznych, żeby po prostu pan prezes się określił, kiedy, jak i co mają zamiar zrobić, bo ja dostaję kolejne pisma i cały czas mam po prostu obiecywane, że będzie to zrobione, natomiast no nie wiem, czy jest taka możliwość i czy...
Możliwość jest zawsze, bo my jesteśmy od tego tutaj, żeby to było jasne i nikt z nas tego nie zwolni. Natomiast to, co pani powiedziała, ja bym tylko rozszerzył i wprowadził na następnej comiesięcznej komisji jeden z punktów naszych, mimo że go tam dzisiaj nie figuruje, likwidacja barier architektonicznych. Zaprosilibyśmy dyrektora tam z ZBK-u, zaprosilibyśmy tego dyrektora ze spółdzielni, ponieważ tych spółdzielni tam w Czeladzie jest chyba więcej, jeszcze jakaś tam...
Znaczy tam jest akurat pan dyrektor teraz, wiem, że zastępca...
Nie, ja mówię, ale jest jeszcze taka inna spółdzielnia, tam może mniejsza, Skarbek czy jakiś, może on może już nie ma... Nie interesowałem się tym. W każdym bądź razie po prostu... To nasz obowiązek.
Tak mi się też wydaje, a...
To jest nasz obowiązek. Ja bardzo pani dziękuję za cenne spostrzeżenia. I po to my tutaj jesteśmy. Nawet te tematy, które tam mamy ustalone na cały rok, wcale nie muszą być tak, jak są, bo my jesteśmy również tutaj od zmiany, bo widzimy, że gdzieś, jak to się mówi, coś się zaczyna palić i należy pewne
to
rzeczy...
Znaczy, to, Panie Przewodniczący, mi się wydaje, że bardzo kuleje, jeżeli chodzi na przykład o osiedle Piłsudskiego. Tam jest dosyć spora ilość osób niepełnosprawnych i osób starszych, a nawet jeżeli chodzi o poruszanie się jakiekolwiek na osiedlu, to nawet mamy z wózkiem mają problem, żeby wjechać na ten krawężnik. Ja wiem, że to nie są zadania Urzędu Miejskiego, ja sobie zdaję z tego sprawę. Tylko, tak jak mówię, no, są głosy mieszkańców i oni próbują też jakoś po prostu przez...
Jak najbardziej, proszę panią, a jeszcze raz powiedziałem, to nie jest eksterytorium, myślę.
A ja tak jak mówię, no ja...
To nie jest eksterytorium.
Mogę pisać pisma, mogę tam chodzić. No.
Nie.
I co dało to tyle, że po prostu wylali...
Ja osobiście uważam, że ten wniosek, nazwijmy, ja troszeczkę z mojej strony też się podpisałem pod tym, bo też w tych barierach zwracali mi uwagę ludzie. W związku z tym tak samo chciałbym i jednocześnie od razu proszę tam dopisać do tematu na miesiąc luty, że wchodzimy z barierami architektonicznymi i zapraszamy tutaj tych dyrektorów, tych przedsiębiorstw, które tam spółdzielnia mieszkaniowa, ZBG i tak dalej, żeby byli łaskawi przygotować się w tym temacie, co robią aktualnie, jaki jest postęp, co zrobili powiedzmy 2000.
W ogóle nie wiem, ile jest osób niepełnosprawnych danych.
To znaczy, tu nie chodzi o osoby niepełnosprawne wbrew pozorom, bo wszyscy ludzie w momencie, kiedy tam ukończą 70 lat, nie są już tak sprawni, jak byli kiedyś. To są po prostu mniej sprawni, tak bym to nazwał. Wynika to z wieku. I tyle. Proszę Państwa...
Proszę, bo jeżeli chodzi o zmianę planu, to tylko może teraz w tym momencie Rada zadecydować.
To nie jest zmiana planu, to jest dopisany punkt.
O dodanie właśnie punktu, czyli przez...
To my sobie tam damy radę.
Czyli możemy przygotować projekt...
Ale oczywiście, oczywiście, tak jest, jak najbardziej.
Czyli likwidacja barier architektonicznych jako dodatkowy punkt w każdym miesiącu do grudnia.
Nie, na miesiąc luty.
Na miesiąc luty.
Tak, na miesiąc luty. Nie jest Pan nas w stanie wystraszyć. Proszę Państwa, powiem tak. W tych tematach na dzień dzisiejszy wszystko. Ja na sesji będę chciał jeszcze mówić o tych sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Ja tam miałem odpowiedź od Pani Wiceburmistrz Dmitruch. Częściowo, jak to się mówi, jestem usatysfakcjonowany, częściowo nie. Korzystając z okazji, to ja tak w telegraficznym skrócie powiem, o co mnie chodzi. Ja tam zwracałem się w kilku sprawach, począwszy od takiej drobnej rzeczy, jak to się mówi, gdzie mieszkańcy ulicy Grodzieckiej mówią, że przecież tu wchodzi się na Grodziecką, jeżeli czego nie ma, to nie ma ulicy Grodzieckiej, która zawsze tam pisała, jak było Zawadzkiego, wcześniej Grodziecka, czy jeszcze inne, to było, a teraz po prostu nie ma, mówiłem, nie będę mówił, że nie jest powieszona na dzień dzisiejszy, sprawdzimy to jeszcze, ale chyba nie. Mówiłem o drugiej rzeczy, że przy przejściu z osiedla Szpitalna Ogrodowa ludzie przechodzą sobie do tej mili na wprost. Jedno przejście od ulicy Szpitalnej dalej, dołem. To jest wbrew pozorom troszkę niebezpieczne, dlatego że jeżeli tam auta skręcają i chcą wjechać tą poprzeczną, ale tutaj trzeba powiedzieć, jest i tu nie będziemy się upierać. Jest z drugiej strony, jest z drugiej strony od ulicy Ogrodowej, ale te dwa przejścia, przyjmując od Szpitalnej w kierunku Bytomskiej, przechodzi tym chodnikiem, nazwijmy, może nie chodnikiem, tymi zebrami przez ulicę, przechodzi 10-15% ludzi. Tymi zebrami od strony Ogrodowej przechodzi może 5%, bo tam nie ma kto przechodzić i gdzie. Może gdzieś pojedynczy przypadek. Natomiast te 80% ludzi przechodzi przez linię ciągłą w środku, to są ludzie starsi. Ja na to zwróciłem uwagę, ponieważ ludzie mi zwracali, mówią, no ja jestem szybki, to tam mi nie są w stanie. Są mi w stanie skoczyć, tak mi niektórzy mi mówili. Że potrafi podjechać auto nieoznakowane policyjne i później tam mandat to się owo i tak dalej. To są starsi ludzie, którzy wracają na osiedle właśnie z tej mili, z tej, co to tam jest, on się inaczej przed tym nazywa Polo. I ci ludzie z tymi światami nie idą nigdzie tam dookoła.
Czekają, aż jest droga wolna.
Czekają, aż jest droga wolna, ale w tym czasie siedzi, jest tam jakiś samochód, nazwijmy, nieoznakowany, wiozą, Proszę panią, gdzie pani przeszła 50 zł czy ileś.
Ostemplowany też tam stoi.
Ostemplowany też tam stoi. Nie będę mówił. Proszę państwa, tam ma być przejście. Zacznijmy być, że to nie społeczeństwo jest dla nas, tylko jesteśmy my dla społeczeństwa. Tam ma być przejście dla tych coraz starszych ludzi w mieście. I to jest druga sprawa, to tam panią, jak to się mówi, tak. I następna sprawa, gdzie pani burmistrz mi tam odpisała, tylko nie ma tego, nie mogłem teraz znaleźć tak, tego pisma, mianowicie była sprawa, gdzie wiele, właśnie może z 15, tam może 12, 15 miałem wniosków, wyjazd z ulicy Kilińskiego, Bytomskiej, Niwy i od strony Staszica, gdzie wjeżdżają. I pani burmistrz tam stwierdziła, że specjalnie nie ma tam możliwości, bo ja mówiłem, że to może nawet iść w kierunku Rądka Małego i tak dalej. Proszę państwa, to jest myślenie bardzo płytkie. Przepraszam za wyrażenie. Mianowicie, dlaczego? Bo powstające budynki, nazwijmy w takim nieokreślonym osiedlu, jak jest ulica Przełajska, Niwa, Rolnicza, Madera, Boguckiego, Łączkowa, powstają systematycznie kolejne domy, powstają kolejne dojazdy samochodem. I jedyny właściwie normalny dojazd to jest jednokierunkową Bytomską przez Przełajską i wtedy tam, ale to jest tylko w kierunku tam. Ale tu w kierunku, tak jak mówię, przez Niwy na Niwę, na Boguckiego i dalej w kierunku Przełajskiej i tamtych wszystkich Łączkowych, Madery i tej Zielonej i Rolniczej i tak dalej, to proszę państwa, to jest coraz większy problem, bo tam powstają kolejne nowe domy. Tam się ludzie osiedlają, tam budują domy. I jest coraz bardziej, w tych kilkunastu interpelacjach, które tam miałem w miesiącu jeszcze wrześniu, to ludzie zwracali mi uwagę, do wypadku nie doszło. O mało mnie nie uderzył, o mało go nie uderzyłem, bo sama widoczność tam nie jest po prostu najlepsza. I dlatego chciałbym, żeby do tego tematu, żeby no, w sposób troszeczkę szerszy państwo się odnieśli i przemyśleli to. Dlatego, że warto. Jeszcze taka ostatnia sprawa, też tam miałem taką odpowiedź, taką negatywną, odnośnie tam przedszkola na Piaskach. No, żeśmy mówili, czy tam położyć takiego tego sierżanta, czy jakiegoś, żeby tam zwolnić. Mnie się wydaje, że przy tych właśnie przedszkolach, to z jednej strony jest znak, że jest przedszkole, że szkoła, ale samo ograniczenie potraktować według mnie wszędzie do 30 km, I to właściwie w jakiś sposób zamknie sprawę, bo to, że jeden się nie zastosuje, pięciu się nie zastosuje, ale się następni zastosują. A jeżeli jeszcze faktycznie tam, gdzie będzie napisane 30 przy tym przedszkolu, bo to przecież tam dzieci uciekają matkom, babciom i tak dalej, no różnie to może być. Nie czekajmy nigdy, jak to się mówi, w myśl naszego takiego chamskiego przysłowia, że Polak mądry po szkodzie. Zacznijmy być zawsze mądrzymi przed szkodą, a nie po szkodzie i pewne rzeczy musimy przewidzieć. Proszę państwa, ale oczywiście.
Przy przedszkolu numer 5 gard zwalniający jest.
Już jest, tak? No to pięknie. Bo tam był wniosek o ten, ale tam była kiedyś, tam dostałem taką odpowiedź jakby negatywną, że coś...
Ale w momencie, kiedy tam zrobiona została nakładka na ulicy Wyspiańskiego,
rozumiem. Dlaczego o tym mówię? Dzieci szkolne też czasami są rozlazłe, no zrozumiałe. Ale dzieci przedszkolne, no jeszcze mają krótszy moment koncentracji. To przecież wszyscy znacie to z psychologii, że nawet dziecko pierwsze, drugie, trzecie klasy nie powinno być lekcja 45 minut, tylko maksimum pół godziny i tak dalej, i tak dalej. A o przedszkolu nie wspomnę. Także w takim układzie, a na resztę to tam jeszcze przyjdzie czas, to będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, ja jeżeli chodzi o swoją tą, przyszedł i uciekł, albo tam dalej obradują, ale to nie będziemy nic mówić, bo dalej obradują. Proszę Państwa, jedyną rzeczą, mamy prawo to, ja wnioskowałem o, mieliśmy mniejszą, to wtedy tam nie wnioskowałem, w tej chwili już mamy komisję taką pełną, za co wszystkim Państwu, co nowi doszli, serdecznie dziękuję, o zastępcę przewodniczącego i bardzo bym prosił, ja wnioskuję, że pan Włodzimierz Jaros był zastępcą przewodniczącego tej naszej komisji i prosiłbym o to, żeby Państwo byli za. Ja jestem za i wszyscy są za i bardzo osobiście panu przewodniczącemu dziękuję. Dziękuję za te kilka miesięcy wspaniałej roboty, a tym bardziej, że się rozszerzyła komisja, co pan ma...
Jakie twórcze wnioski, jak się koleżanka przygotowała?
No ale oczywiście, ale jak najbardziej, to samo się przecież
rozumie. Życie, proszę pana, no. Panie zastępcą.
Ja powiem tak... Nie chciałam tutaj wnikać w pracę komisji, ale tak mi się wydaje, że funkcję wiceprzewodniczącego też się wybiera na Radzie Miast, na sesji Rady Miasta.
Nie, najpierw na komisji zawsze.
No to pani może jakoś takie, pani... nie wiecie Państwo, a potem nie. To sformalizujecie na sesji, tak?
Jeszcze raz mówię, zarówno przewodniczącego komisji, jak i wiceprzewodniczącego, gdy byli sekretarze, to zawsze się wykonuje, w każdej kadencji wykonuje się zbierając tych ludzi, którzy są w komisji. Wtedy się dopiero wybiera. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko przewodniczącego, to musi zatwierdzić Rada, a jeżeli będzie taka również forma, że zastępca przewodniczącego, również nam będzie bardzo miło.
Rozumiem, że w tym momencie pan Włodzimierz jest społecznym zastępcą.
No, to znaczy się, jest na dorobku jeszcze społecznym zastępcą. O, nazwijmy tak. Proszę bardzo.
Ja jeszcze trzy sprawy. Mianowicie, pierwsza to siłownia na Piaska. Tam prosiłam swojego czasu o oświetlenie. Ono jest, super, ale i o tabliczkę na bramce, żeby był zakaz prowadzenia psów. Tam tylko wisi, proszę zamykać kurtę, czy coś tego rodzaju. O tych pieskach uprzejmie proszę, bo tam mam głosy, że te psy dalej są wprowadzane. Druga rzecz, też zgłaszałam na ulicę Nowopogońska działka pomiędzy domem pana Suchoszka a pana Jędruska. Pan Suchoszek, wiadomo, nasz radny powiatowy, pan Jędrusek, nauczyciel kiedyś wychowania fizycznego, stracił nogę, jeździ na wózku, a pomiędzy tymi dwoma posesjami, to jest na wprost ulicy Spokojnej, jest taka działka, którą kiedyś podobno wybudował Grek z Polakiem i od tej pory sługa nich zaginął. Działka obrasta chaszczami, krzewami. Pan Jędrusek, wyjeżdżając za wózkiem inwalidzkim, ma utrudnioną widoczność. I prosił już, pismo podobno były pisane, mówię podobno, żeby tą działkę było tam wykosić, zadbać, no może dotrzeć do właściciela, bo to jest taki dom wybudowany drewniany, wzorcowy, że takie domki się buduje. Może jest gdzieś ten właściciel, ten Polak, może gdzieś jest taki stan w naszych materiałach, żeby dopilnować, żeby oni o tą działkę dbali. No w każdym razie jest prośba tego pana, żeby mógł zawsze przygotować, żeby mógł spokojnie wyjeżdżać z posesji. I trzecia rzecz, skrzyżowanie Rejmonta Borowa. Tam są takie dwa drzewa, podejrzewam, że są to akacje, w tej chwili to tak nie bardzo zwróciłem uwagę, ale się to akacje, one są pomylone. Jak wyjeżdża jakieś auto większe z Borowej w kierunku Rejmonta, a przyjeżdża jakiś samochód, to może nie zahaczyć o te dwa drzewa, przynajmniej o jedno, tam widzę, że skora uszkodzona. To drzewo jest niebezpieczne, może być wypadek. Nie jest raz tylko pochylenie, tylko że to jest skrzyżowanie i jedno to musi dojść do miejsca drugiemu.
Jeszcze ktoś z Państwa macie jakieś jeszcze problemy? I to, cośmy uzgodnili, panie sekretarzu, proszę, żeby po prostu, żebyśmy się na następnej komisji spotkali z tymi dyrekcjami odnośnie tych barier architektonicznych, a tamto ten wniosek, który komisja zrobiła do planu pracy, jeżeli będzie trzeba, żeby tam dołożyć do tego planu pracy na miesiąc, to proszę przygotować na sesję taką rzecz, a jeżeli nie będzie potrzeba, to bez tego też zrobić.
Pani Burmistrz, wszystko tutaj Rada musi zdecydować. Oczywiście zostanie to przedstawione Radzie, więc
jeżeli tak trzeba, ja nie jestem przeciwko żadnym tam łamaniu konstytucji.
No,
ja nie jestem za łamaniem konstytucji, pani doskonale o tym wie. Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Jest mi niezmiernie miło, że powolutku nasza komisja się zwiększa. Także dziękuję za wszystkie głosy konstruktywne.
Chciałem powiedzieć, że dzisiaj już w Rzeczypospolitej